ufność w miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków, bez cienia szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego życia przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia. Postanowienie to powziął ksiądz Sopoćko w 1938 roku i miało ono związek ze śmiercią świętej Faustyny Kowalskiej. Kapłan uświadomił sobie, że Pan Bóg wzywa go do kontynuowania misji zmarłej zakonnicy. Dużo publikuje na temat kultu Bożego Miłosierdzia, głosi kazania i przekonuje doń hierarchię kościelną. Zaczął oczywiście od swojego ordynariusza, arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Arcybiskup metropolita Wileński podszedł do nowej pobożności z roztropnym dystansem. Wiadomo, że w tych sprawach nie należy ulegać emocjom. Zezwolił jednak na umieszczenie obrazu Jezusa Miłosiernego w kościele świętego Michała, gdzie ksiądz Sopoćko pełnił funkcję rektora. Podziałało to na wiernych niczym magnes. Przychodzą licznie do świątyni, odmawiają wspólnie koronkę i litanię do Bożego Miłosierdzia. Wokół obrazu pojawiają się drogocenne wota. Ksiądz profesor zabiega głównie o ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia. Kardynał prymas August Chlont okazuje mu wiele zrozumienia i porusza ten temat w Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych Obrzędów. O sprawie informowany jest na bieżąco także nuncjusz apostolski w Warszawie, arcybiskup Filippo Cortesi. Wiosną 1939 roku ksiądz Sopoćko jedzie do Rzymu, żeby osobiście przedstawić rację za ustanowieniem święta Bożego Miłosierdzia. Nie znając zwyczajów kurii rzymskiej, co i obecnie zdarza się przybyszom z prowincji, zjawia się w wiecznym mieście zupełnie nie w porę. Jest dokładnie Wielka Sobota, gdy puka do sekretariatu jego świątobliwości. Jakiś prałat tłumaczy mu, że teraz urzędy nie pracują i musi poczekać, aż wszystko ruszy ponownie po świętach. W tej sytuacji ksiądz Sopoćko decyduje się na powrót do Wilna, gdzie czekają go rozliczne obowiązki. Jego zapał bynajmniej nie gaśnie. Postanawia wybudować kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Zawiązuje w tym celu komitet obywatelski, otrzymuje od władz miejskich plac, zaczyna nawet gromadzić materiały budowlane. Nadchodzi niestety dzień 1 września 1939 roku. Armia niemiecka, a następnie sowiecka, najeżdżają zdradziecko na Polskę. Pomimo heroicznej obrony nie sposób oprzeć się potędze nieprzyjaciela przy bierności sojuszniczej Francji i Wielkiej Brytanii. Wilno wpada w ręce Sowietów, którzy przekazują je państwu litewskiemu, a następnie pozbawiają Litwę niepodległości. Z polecenia Stalina setki tysięcy Polaków, ale również Litwini, zostają skazani na deportację do azjatyckiej części kraju Rad. Wystarczy, że ktoś pracował w polskiej administracji czy w służbach mundurowych, że miał więcej hektarów ziemi, że walczył w wojnie 1920 roku, a już kwalifikuje się do wywózki. Ten okrutny los dotyka całe rodziny. Starcy i małe dzieci, brzemienne kobiety, sowiecka władza nie zna litości. Wielu umiera podczas transportu w bydlęcych wagonach, inni z głodu i zimna na bezludnych stepach Kazachstanu czy w syberyjskiej tajdze. Księdzu Sopoćce udaje się uniknąć wywózki dzięki życzliwości pewnej urzędniczki z magistratu, która w porę ostrzegła go przed niebezpieczeństwem. 22 czerwca 1941 roku Hitler rozpoczyna wojnę ze Związkiem Radzieckim. Niemcy zajmują Wileńszczyznę i zaprowadzają nowe porządki. Ze szczególnym okrucieństwem prześladują polską inteligencję, w tym duchowieństwo, a także ludność pochodzenia żydowskiego. Ksiądz Sopoćko, chociaż sam ryzykował życiem, przyczynił się do ocalenia wielu Żydów. Świadczą o tym zachowane listy z podziękowaniami, jakie otrzymywał jeszcze długo po wojnie. Przy okazji posługi duszpasterskiej niesie pociechę ludziom poprzez płomienne kazania. Zachęca w nich do ufności w Boże miłosierdzie i do okazywania sobie nawzajem solidarności, bo wiadomo, jak niskie instynkty może wyzwolić sytuacja wojenna. Dopóki pozwalają na to warunki, kontynuuje działalność naukowo-dydaktyczną, głównie jako wykładowca w seminarium duchownym. Udziela się zarazem w konspiracyjnym szkolnictwie polskim. Znajduje nawet czas na przygotowanie traktatu dogmatyczno-liturgicznego o Bożym Miłosierdziu i Jego Święcie De Misericordia Dei Deque Eiusdem Festo Instituendo. 3 marca 1942 roku niemieccy okupanci dokonują aresztowania niemal całego duchowieństwa pracującego w Wilnie oraz kleryków seminarium duchownego. W momencie, gdy gestapowcy przyszli po księdza Sopoćkę, nie było go w mieszkaniu. Odprawiał właśnie mszę świętą w kościele świętego Franciszka. Po skończonej liturgii jakaś znajoma poprosiła go o modlitwę w intencji ciężko chorego męża, więc ukląkł pośród wiernych przed ołtarzem świętego Antoniego. W tym czasie nadeszli gestapowcy. Przeszukali zakrystię, zajrzeli do konfesjonałów, po czym opuścili świątynię. Przyszła również gospodyni księdza Sopoćki. Ostrzeżony przez nią, zdołał skontaktować się jeszcze z arcybiskupem i opuścił posłusznie Wilno. Przez 30 najbliższych miesięcy będzie przebywał u sióstr urszulanek serca Jezusa Konającego w Czarnym Borze. Dla większego bezpieczeństwa siostry umieściły księdza Sopoćkę w małym domku ukrytym pośród leśnych kniei. Ludzie uważali go za stolarza, gdyż wyrabiał drewniane narzędzia i sprzęty. Zapuścił długą brodę i nosił kombinezon. Na zachowanych zdjęciach z tego okresu trudno rozpoznać w nim poważanego w całym Wilnie księdza profesora. Sługa Boży odwdzięcza się za gościnę troską o gospodarstwo, odprawia siostrom msze święte, spowiada je i głosi konferencje. Napisze do swoich dawnych podopiecznych z uniwersytetu, które dadzą początek zgromadzeniu sióstr Jezusa Miłosiernego oraz Instytutowi Świeckiemu Bożego Miłosierdzia. Już drugi tydzień przebywam z woli Bożej w odosobnieniu na łonie natury, z której jak z księgi żywej czytam i wielbię nieskończoność miłosierdzia Bożego. Jednocześnie myślą przebiegam kraj cały, pogrążony w żałobie. Łączę się ze wszystkimi cierpiącymi rodakami po całym świecie i widzę w duchu, jak miłosierdzie Pańskie rzeźbi w ich duszach bohaterskie cnoty potrzebne do zadośćuczynienia i przeproszenia, do ubłagania i dziękowania niewypowiedzialnej dobroci Bożej za wszystko, do zdobycia nowych łask i zasług na przyszłość, by już miłosierdzie Boże wychwalać na wieki. Kiedy 14 sierpnia 1944 roku powróci do Wilna, zastanie tam zupełnie nową sytuację. Miejsce wypędzonych Niemców zajęła władza radziecka. Większość Polaków musi teraz przesiedlić się w nowe granice Polski przesunięte na zachód. Taki los spotyka również arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, który z kurią, seminarium duchownym i profesorami Wydziału Teologicznego przenosi się do Białegostoku. Tymczasem do Wilna napływają tysiącami ludzie z najdalszych krańców Związku Radzieckiego. Często nie słyszeli nawet o Bogu. Na Wileńszczyźnie spotykają natomiast żywy Kościół. Po raz pierwszy widzą księży i siostry zakonne oraz wypełnione świątynie katolickie. To wszystko jest jednak dla nich trudno dostępne z racji na barierę językową. Nie znają bowiem ani polskiego, ani litewskiego. Ksiądz Sopoćko, który pozostał w Wilnie, dostrzega w tym swoją nową misję i organizuje duszpasterstwo w języku rosyjskim. W niedzielę i święta odprawia mszę świętą w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później, po zakończeniu liturgii, uczy po rosyjsku religii. Pomagają mu siostry misjonarki świętej rodziny. Zakonnice zadbały o zorganizowanie chóru kościelnego, który wykonuje pieśni zatwierdzone jeszcze za carskiej Rosji w Petersburgu. Wiadomo, że ludzie wschodu przywiązani są do śpiewu bardziej niż ktokolwiek inny. Ta działalność księdza Sopoćki spotyka się z krytyką osób uważających się za polskich i litewskich patriotów. Ale dla sługi Bożego liczy się dobro duchowe rosyjskojęzycznych przybyszów. Jako profesor seminarium duchownego zawsze zachęcał kleryków do nauki rosyjskiego, przewidując słusznie, że kiedyś zmieni się sytuacja polityczna i potrzeba będzie duszpasterzy władających tym pięknym językiem. Tymczasem na jego oczach komuniści ograniczają działalność kościelną. Zdaje sobie sprawę, że z powodu zamykania przez władze seminariów może wkrótce zabraknąć księży. Dlatego przygotowuje potajemnie katechetów świeckich. Grozi mu za to więzienie, a nawet zsyłka na Syberię. Lecz on robi swoje. Latem 1947 roku otrzymuje niespodziewanie telegram z Białegostoku od arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Przyjeżdżaj, praca czeka. Jak zawsze posłuszny przełożonym, spakował swoje rzeczy, w tym około 500 książek z 2000 księgozbioru. Potem odprawił mszę świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, tej, co w ostrej świeci bramie, i wsiadł do pociągu razem z innymi repatriantami.